Największa wyspa świata. 2,5 miliona lat temu była cała zielona, a dziś 85% powierzchni to lód. I z jakichś przyczyn jest na ustach całego świata. Zamieszkana jest od 5000 lat. Geopolitycznie należy do Europy, bo jest częścią Królestwa Danii. Natomiast geograficznie jest częścią kontynentu północnoamerykańskiego. Nie należy do Unii Europejskiej, należy do NATO i mówią tam po grenlandzku. A takie słowa jak kajak czy iglo zostały żywcem wzięte właśnie z grenlandzkiego. Populacja liczy 56 tysięcy, w Nuuk, czyli stolicy, mieszka 1/3. Zarabiają na wielorybnictwie, rybołówstwie i łowiectwie. I z jakiegoś powodu rozkwita u nich turystyka. Co może dziwić, bo zimą temperatura tu spada do nawet minus 50 stopni Celsjusza. Latem przy 15 stopniach na plusie to już upał. Ale jeśli już tutaj trafisz i jesteś turystą, to uprawiasz trekking, podziwiasz widoki jadąc psim zaprzęgiem, albo nie liczysz godzin i lat płynąc kajakiem. A jak jesteś fanem linii elektroenergetycznych, to ta najdłuższa na świecie przebiega przez fiord Ameralik. To niepowtarzalne miejsce. Ma ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych powierzchni. A co ciekawe, miejscowości nie są połączone ze sobą ani drogami, ani torami. Drogi urywają się w połowie drogi, już na obrzeżach miasta. Jeśli trzeba dostać się do drugiej miejscowości, można to uczynić. Samolotem, helikopterem, łodzią, skuterem śnieżnym, czy wspomnianym psim zaprzęgiem. Mieszkańcy nie cierpią, jak ktoś mówi, że są Eskimosami. 88% ludności bowiem to Inuici. Termin Eskimos jest obraźliwy. Więc Inuici obchodzą 21 czerwca swoje święto narodowe. W najdłuższy dzień roku wszyscy spotykają się na grillu i chciałoby się powiedzieć, że balują aż po blady świt, ale w tym czasie to niemożliwe, bo co roku od 25 maja do 25 lipca przez 2 miesiące non-stop świeci słońce. Rzadkim widokiem są tu zwierzęta, bo te raz głównie żyją w miejscach tam, gdzie nie ma ludzi, czyli na północno-wschodnich terenach, a dwa, jak na tak gigantyczną powierzchnię, mieszka tu tylko 9 ssaków. Przy odrobinie szczęścia najczęściej zobaczymy niedźwiedzia polarnego, biegnącego lisa polarnego, przyczajonego zająca arktycznego, rozglądającego się majestatycznie renifera, no i uroczo wyglądającego woła piżmowego. I żeby nie było, w miastach są myszy i szczury, ale te nie są gatunkami rodzimymi, bo przypłynęły tu na statkach razem z ludźmi. No właśnie, statkami. Tu, jako pierwsi, przypłynęli Wikingowie w 982 roku. Konkretnie Erik Rudy i załoga jego 14 statków. To on nadał nazwę wyspie. No i tu się robi ciekawie, bo Erik został wygnany z Islandii za to, że zaczął kłócić się z sąsiadami o majątek, no i kilku sąsiadów zabił. Za tak ciężkie przewinienie został skazany na jedną z najcięższych kar – 3-letnie wygnanie z Islandii. No i zamiast popłynąć do Norwegii, jak wszyscy robili w tamtym czasie, postanowił popłynąć na zachód, bo podobno był tam jakiś tajemniczy ląd. No i faktycznie, nie tylko tam trafił, bo je odkrył i do tego nazwał. A wybrał nazwę Grenlandia nie bez powodu. Miał konkretną intencję, bo chciał przyciągnąć osadników. Po 3 latach badania nowej ziemi wrócił do Islandii i gorąco zachęcał ludzi do osiedlenia się w tym surowym, zimnym kraju. Po prostu urządził średniowieczną kampanię marketingową. Grenlandia miała kojarzyć się z żyzną, przyjazną ziemią, która ma bardzo wiele do zaoferowania, choć tak naprawdę klimat był zdecydowanie gorszy niż islandzki. A miał w tym interes, bo po pierwsze, im więcej ludzi by do niego dołączyło, tym silniejsze by było jego mini królestwo. Po drugie, miał z tego korzyści materialne. Im większej liczbie ludzi przewodniczyłby, tym więcej chciałoby się wkraść w jego łaski. Po trzecie, dla prestiżu. No i to mu się po części udało, bo jego rodzina stała się dynastią grenlandzkich wodzów, z którego najsłynniejszy był jego syn Leif Erikson, który podobno przypadkiem odkrył Amerykę. Wszystko szło dobrze do XV wieku, kiedy klimat się ochłodził. kontakt z Europą się urwał. Część Wikingów popłynęła do Ameryki, a ci, co zostali na wyspie, zginęli. Osadnictwo do połowy XVI wieku zniknęło kompletnie pod warstwą śniegu i lodu. Grenlandia powraca do łask dopiero w XVIII wieku. Były to czasy, kiedy jeszcze nie odkryto walorów ropy naftowej, a istotny był tran wielorybi, czyli podstawowe paliwo do lamp olejnych. A że dookoła Grenlandii kręciła się ogromna ilość wielorybów, to naturalnie Grenlandia stała się istotna. Na wyspie pojawiła się Unia Duńsko-Norweska, której drogi się trochę rozeszły po wojnach napoleońskich i wyspa znalazła się pod władzą Danii, choć nie było to formalnie usankcjonowane. I tak sobie rządzili spokojnie do początku XX wieku, kiedy upomniała się o nią Norwegia. Norwedzy byli aktywni w Arktyce w latach 20. i 30. i chcieli zyskać prestiż, zajmując tereny niezamieszkałe. A że ziemia Eryka Rudego miała ich zdaniem nieuregulowany status, a przebywało tam od groma norweskich traperów, rybaków i wielorybników, no to król Hakon VII nagle wystrzelił w 1931, że Grenlandia należy do niego. Dania oczywiście protestowała i po 2 latach Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości podsumował, żeby król Norwegii przestał się wygłupiać, bo Grenlandia należy do Danii. Druga wojna światowa trochę namieszała. Niemcy, zajmując Danię w 1940, spowodowali, że wyspa została odcięta od świata. Osamotnieni Grenlandczycy w obliczu wojennego chaosu skierowali wzrok w stronę Amerykanów. W 1941 podpisali porozumienie, na mocy którego Waszyngton wziął ich pod swoje militarne skrzydła. I choć zrobili to w dobrej wierze, dla własnego bezpieczeństwa, to porozumienie stało się początkiem ich problemów z Amerykanami. W czasie zimnej wojny Amerykanie zaczęli zamieniać Grenlandię w twierdzę. Z czasem zaczęło się pojawiać coraz więcej instalacji wojskowych. Zaczęły się pojawiać lotniska, z których w razie konfliktu miały startować bombowce. Powstała sieć radarów i urządzeń nasłuchowych, które miały wykryć każdy ruch na północnym niebie. Część z tych systemów działa nawet do dziś. I choć Dania wiele razy prosiła, żeby Amerykanie się wnieśli, ci jednak pozostali. Grenlandia, raz włączona w orbitę strategicznych interesów USA, już nie potrafiła się wyrwać z pola grawitacyjnego Waszyngtonu. Po drugiej stronie oceanu, po II wojnie światowej, Dania obawiała się, że ONZ narzuci międzynarodowy nadzór nad Grenlandią, więc postanowili szybko włączyć teren do królestwa. W 1953 oficjalnie stała się terenem zamorskim Danii, ale coś się zmieniło. Grenlandczycy się zmienili, mieli już inne nastawienie. W czasie II wojny światowej mieszkańcy zauważyli, że bez duńskiego nadzoru radzili sobie całkiem nieźle. Zostali zmuszeni do radzenia sobie samemu, no i sobie poradzili. Z myślą o samodzielności ludzie zaczęli wychodzić na ulice w latach 60. W latach 70. rozpisali to, jak sobie autonomię wyobrażali. I stało się. W 1987 duński parlament przyjął ustawę o grenlandzkim samorządzie, a w styczniu 79 mieszkańcy wyspy potwierdzili ją w referendum. I tak narodziła się Grenlandia, która zaczęła iść własną drogą. Chociaż tak naprawdę idzie ręka w rękę z Kopenhagą, a za drugą rękę chce ją koniecznie złapać Waszyngton. Sytuacja jest skomplikowana. Z jednej strony Grenlandia ma własny parlament, własny rząd i coraz silniejsze poczucie odrębności. Z drugiej strony Dania traktuje wyspę jak część własnej historii. ale wie, że jej kontrola nad wyspą jest symboliczna i musi szanować ich autonomię, ale tylko na tyle, żeby nie stracić tam wpływów. No i dochodzą Amerykanie, którzy chcą wygodnie obserwować ruchy Rosji oraz Chin w regionie. W 2019 roku sytuację skomplikowała sugestia prezydenta USA Donalda Trumpa, że mógłby kupić Grenlandię. Dania zareagowała ostro, powiedziała, że Grenlandia nie jest na sprzedaż. Część amerykańskiej opinii publicznej była w szoku, że prezydent mógł w ogóle tak pomyśleć, a relacje między Waszyngtonem a Kopenhagą zrobiły się napięte jak budżet domowy w połowie miesiąca. Cała sytuacja przypomina rodziców, którzy chcą rozwodu i kłócą się, kto przejmie prawa nad dzieckiem, podczas gdy dziecko nie chce być ani z jednym, ani z drugim. Chce wynieść się na swoje. Grenlandcy politycy mówią otwarcie o niepodległości, a młode pokolenie nie rozmyśla o niej jak o mitycznym jednorożcu, o którym tylko można marzyć. Są przekonani, że to naturalny kolejny etap ich rozwoju i że na razie niepodległość tylko brzmi świetnie, bo oznacza samodzielne utrzymanie państwa. A to w warunkach arktycznych jest tak potężnym wyzwaniem jak wyjście z Biedronki tylko z jednym produktem. Dania nadal finansuje znaczną część ich budżetu, a ich gospodarka opiera się głównie na rybołówstwie. Z czasem to się zmieni, ale muszą poczekać, aż natura podkręci ogrzewanie. Topiący się lód odsłoni złoża surowców i szlaki żeglugowe. Więc do rywalizacji o względy Grenlandczyków dołączą Chińczycy. Kuszą już teraz projektami gospodarczymi, inwestycjami w lotniska i badaniami naukowymi. 70 lat temu nikomu tu nie marzyła się niepodległość, a teraz mówi się o niej otwarcie. I trzeba przyznać, że pokolenie młodych podchodzi do tematu bardzo pragmatycznie, bo mówią, że niepodległość figuruje na ich liście oczekiwań, ale nie na pierwszym miejscu, bo teraz ważne są poprawa jakości życia, edukacja czy usługi publiczne. Na niepodległość jeszcze przyjdzie czas, no i nie będzie łatwo. I nie chodzi wcale o jego uzyskanie, bo uzyskać go uzyskają. Tylko trudno im będzie manewrować na arenie międzynarodowej. Będą musieli podjąć decyzję, czy trzymać się Danii, czy uśmiechnąć do Waszyngtonu, czy zaprosić do siebie kogoś z Pekinu. Każda decyzja będzie obarczona jakimś ryzykiem. Na szali postawią swoją gospodarczą i polityczną stabilność, a zainteresowanych będzie wielu. Szczególnie jakim tam lód stopnieje, bo jak już otworzy się Arktyka, to wszyscy staną w kolejce i będą uważnie się przyglądali poczynaniom mieszkańców wyspy Eryka Rudego, który już ponad 1000 lat temu wiedział, że wyspa ma wiele do zaoferowania. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, zostawcie lajka, komentarz, jak się średnio podobało, dajcie kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was popłynie teraz do Grenlandii, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.